To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Dlaczego na Jaira Bolsonaro po pełnej skandali kadencji nadal głosuje blisko połowa Brazylijczyków?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem w podcaście 8.10 Wyborczej jest dzisiaj Artur Domosławski, dziennikarz polityki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W niedzielę swojego prezydenta oraz całą Izbę Niższą, 1/3 Senatu, a do tego gubernatorów i parlamenty stanowe wybierała Brazylia, jedna z największych demokracji świata. Brazylia to, przypomnijmy, 212 milionów ludzi, z czego prawo głosu ma ponad 150 milionów obywateli. To znacznie więcej niż cała populacja Federacji Rosyjskiej. Frekwencja była wysoka, prawie 80%. Wyniki: Inácio Lula da Silva 48,5%, Jair Bolsonaro 43,2%. Sondaże miały rację co do wyniku Luli, jednak pomyliły się, i to znacznie, co do Bolsonaro. Urzędujący prezydent miał dostać nie więcej niż 30 kilka procent, a uzyskał 10 punktów procentowych więcej, co sprawia, że rezultat drugiej tury, która będzie miała miejsce dopiero 30 października, jest nadal otwarty. Jeszcze 4 lata temu taki scenariusz i tak byłby wręcz niemożliwy do wyobrażenia, bo Lula, dawny robotnik i lider związków zawodowych, który założył Partię Pracujących, był praktycznie politycznym trupem. Uwięziony za korupcję na pół roku przed wyborami, nie mógł nawet zagłosować, gdy triumfował Bolsonaro. Potem jednak Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący byłego prezydenta. Dziś media w Brazylii zauważają, że nawet jeśli 76-letni Lula, pierwszy robotnik, który został prezydentem Brazylii, a potem próbował zasypywać podziały klasowe i wyciągnąć miliony ludzi z biedy, otóż jeśli ten legendarny Lula pokona Bolsonaro, będzie musiał rządzić z kongresem, w którym jest jeszcze więcej stronników Bolsonaro niż dotąd. Lula wygrał w pierwszej turze w 14 stanach, Bolsonaro w 12, ale prawica popierająca Bolsonaro zanotowała dobre wyniki w wyborach gubernatorów, m.in. w São Paulo, Rio de Janeiro oraz w 7 innych stanach, gdzie o ostatecznym wyniku także zadecyduje druga tura. No a w kongresie najprawdopodobniej zwiększyła stan posiadania. Co może się wydarzyć w Brazylii przez najbliższy miesiąc?
Myślę, że przez najbliższy miesiąc będzie się toczyła niezwykle brutalna kampania wyborcza. Rzeczywiście wynik pierwszej tury jest bardzo zaskakujący. Mówiłeś już o tym, ale może to odrobinkę rozwinę, ponieważ sondaże w krajach Ameryki Łacińskiej często są niedokładne, natomiast akurat w Brazylii te sondaże były w ostatnich przynajmniej latach bardzo dokładnie przewidywały, co się stanie, i nawet z taką jakąś dokładnością do 0,2–0,3%. Więc to przestrzelenie firm sondażowych tak potężne wydaje się kompletnie niezrozumiałe. I tak jak widzę po komentarzach i w samej Brazylii, i w prasie portugalsko- czy hiszpańskojęzycznej, wszyscy są zaskoczeni i nie rozumieją, co się stało. Datafolia, to jest to jedna z takich najlepszych firm sondażowych brazylijskich, no, potrafiła naprawdę przewidzieć wyniki 4 lata temu no, niemalże 1:1. Co się stało? No, możemy tylko pospekulować. Najprawdopodobniej myśmy taki fenomen obserwowali również w Polsce, chociaż już nie pamiętam przy okazji których wyborów. Być może, że to było nawet w latach 90. albo w latach 2000. Najprawdopodobniej ludzie ankieterom udzielali fałszywych odpowiedzi. Albo byli niezdecydowani i mówili ankieterom co innego niż potem robili przy urnie wyborczej w trakcie głosowania. Myślę, że jednak być może tutaj bardziej bym obstawiał na pewnego rodzaju wstyd i poczucie obciachu, że się popiera Bolsonaro, przeciwko któremu zaczęły nawet bardzo głośno podnosić swój głos media, które przez lata nie zostawiały suchej nitki na Luli, a tym razem jednak wolały, żeby to Lula wygrał, a nie no faszyzujący populista, ignorant, maczysta, homofob, rasista, niszczyciel Amazonii. No postać okropna, potworna pod każdym względem. Właściwie o Bolsonaro nie da się powiedzieć jednego dobrego zdania w moim przekonaniu. A mimo to połowa superpotęgi gospodarczej, jaką jest Brazylia, połowa społeczeństwa brazylijskiego zagłosowała na niego.
No pierwsze komentarze są takie, że Bolsonaro jednak będzie trudno nadrobić ten dystans do Luli, 5% w tej chwili, ponieważ jego prezydentura jest jednak oceniana negatywnie przez 2/3 Brazylijczyków, tak czy owak, tak wynika z sondaży.
czyli że ma wysoki tak zwany elektorat negatywny. No wiesz, to są bardzo pocieszające spekulacje i komentarze i też chętnie w taki sposób o tym bym pomyślał. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo się tym wynikiem wyborów niepokoję, bo różnica 5% w takich wyborach, powiedzmy sobie, w bardziej, może w spokojniejszych czasach, wydaje się dystansem dosyć bezpiecznym. W czasach takiej ostrej polaryzacji to 5% może się skurczyć bardzo szybko. Powiedzmy sobie, za optymistycznym wariantem przemawia to, że Lula zdobył już 48,5%, czyli właściwie do 50% brakuje mu 1,5% i być może te 1,5% będzie z czego dobrać. No, jest na przykład taki kandydat centrolewicowy Ciro Gomes, który zdobył coś w okolicach 3% głosów. To wcale nie jest powiedziane, że wszyscy jego zwolennicy zagłosują teraz na Lula, ale wystarczy, jeśli połowa jego wyborców zagłosuje na Lulę. I
to zresztą, nawiasem mówiąc, jest jego były minister w rządzie Luli pierwszym.
Tak, historia ich relacji jest złożona. Byli przeciwnikami, również współdziałali. W każdym razie w oczy Brazylijczyków, tych, którzy mieli nadzieję, ale nie tylko Brazylijczyków, bo też wybory w Brazylii obserwuje cały świat. Brazylia, od wyniku wyborów w Brazylii zależy wiele spraw na całym świecie. Więc ten wynik sprawił, że w oczy ludzi oczekujących zmiany w Brazylii zajrzał niepokój bardzo głęboki.
O stawce tych wyborów również dla całego świata, nie tylko Brazylii, jeszcze do tego wrócimy, ale zróbmy najpierw szybki przegląd rządów Bolsonaro. Ostentacyjny nepotyzm, sabotowanie szczepień i walki z pandemią w kraju, gdzie koronawirus pochłonął według różnych szacunków do 700 tysięcy ofiar śmiertelnych. Konsekwentne sprzyjanie wyrębowi Amazonii i potępianie obrońców przyrody, utrudnianie im życia pod każdym względem, nagonka na niezależny wymiar sprawiedliwości, wychwalanie dyktatury wojskowej z przeszłości, a nawet nawoływanie do wojskowego zamachu stanu, czemu towarzyszyły i nadal towarzyszą fake newsowe kampanie w mediach społecznościowych wymierzone w komisję organizującą wybory, która ma rzekomo fałszować wyniki na korzyść rywala. To jest obraz prezydentury Bolsonaro, nazwanego zresztą Trumpem tropików, w mediach światowych, przynajmniej mainstreamowych, ale jaki jest dokładnie dorobek Bolsonaro, to znaczy co nadal przyciąga te miliony wyborców do niego?
O, to jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo jak zadawałem to pytanie, będąc w Brazylii, byłem w Brazylii parę miesięcy temu, właściwie nikt z mądrych ludzi nie umiał na to pytanie odpowiedzieć wprost i odpowiedź padała taka: słuchaj, faszyzm, taki mentalny faszyzm jest zjawiskiem psychospołecznym, które wcale nie jest tak łatwo wytłumaczyć, bo gdyby spojrzeć na przykład na ekonomiczny dorobek rządów Bolsonaro, to jest to absolutna katastrofa. Czy zdajesz sobie sprawę, czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, że do Brazylii powrócił problem głodu. Ten problem głodu, który został pogrzebany właśnie w okresie rządów Luli w latach 2003-2010. FAO, czyli ta agenda ONZ-owska, która zajmuje się kwestiami wyżywienia, skreśliła Brazylię z listy krajów, w których ten problem występuje. Do Brazylii powrócił głód. W Brazylii 19 milionów ludzi cierpi głód, z czego 25% to są dzieci, ale ta liczba, powiedzmy sobie, ktoś może powiedzieć, że 19 milionów w kraju, który liczy tam, nie wiem, 220 milionów mieszkańców, to jest o tylko 10%. Ale niepewność żywnościowa, jak to się nazywa, odczuwa aż 110, 116, 115 milionów ludzi, czyli to jest mniej więcej połowa społeczeństwa. To oznacza to, przekłada to się w życiu codziennym na taką sytuację, w którym nie jesteś pewny, czy człowiek nie jest pewny, czy danego dnia zje tylko jeden posiłek, a może dwa, a może nie zje w ogóle. Więc jest to sytuacja absolutnie dramatyczna. I teraz to by sugerowało, że rządy Bolsonaro odrzuci, nie wiem, 90% ludności, czy 80% ludności. Tymczasem połowa ludzi za nim głosuje. Czyli jak gdyby przez ekonomię tego nie wytłumaczymy.
Jest inna może odpowiedź, tutaj zasugerowana przez pewnego brazylijskiego pisarza młodszego pokolenia, tam bardzo popularnego, nazywa się João Paulo Cuenca. On w ubiegłym tygodniu w rozmowie z El País mówił tak: Brazylia jest krajem, który bardzo szybko zmienia swoją religię, a to ma bezpośrednie konsekwencje polityczne związane z bolsonaryzmem. On miał na myśli ekspansję kościołów neoewangelickich w Brazylii, które aktywnie wspierają Bolsonaro i jego agendę polityczną. On tłumaczył, cytuję: niezależnie od wyniku wyborów, czekają nas niespokojne lata. By użyć argentyńskiego terminu, będzie sporo quilombo, czyli burdelu. Myślę, że nastroje faszystowskie w Brazylii, przecież nie tak dawno rządzonej przez wojskową juntę, były zawsze, ale przez lata pozostawały uśpione. Teraz ten polityczny potencjał wykorzystuje Bolsonaro i jego rodzina. I nawet jeśli stracą władzę i pójdą do więzienia, ich wyznawcy ze skrajnej prawicy będą nadal uzbrojeni po zęby i nadal będą szukać swoich liderów. I on jeszcze dodaje, że Brazylia zawsze była krajem pogrążonym w konflikcie wykutym w etnocydzie, niewolnictwie, masakrach, niszczeniu przyrody, ponieważ nie rozwiązaliśmy żadnej z tych traum. One wciąż żyją i nas trują. Czy myślisz, że te nieprzepracowane traumy trują Brazylię naprawdę?
Myślę, że tak. I myślę, że wskazanie na ekspansję tych kościołów neoewangelickich jest, no właśnie jest taką hipotezą, którą chciałem postawić właśnie w następnym akapicie. Rzeczywiście jest tak, ja spotkałem w Brazylii ludzi, którzy w ciągu życia przemierzyli, nie wiem, po 3, 4, 5, 6 rozmaitych kościołów. Tam przynależność do kościoła jest trochę tak traktowana, no bym powiedział, jak zmienianie sympatii do klubów piłkarskich, chociaż wydaje mi się, że sympatia do klubów piłkarskich jest o wiele trwalsza, jak ktoś, nie wiem, wspiera Corinthians w São Paulo, to robi to przez całe życie, albo Flamengo w Rio, to robi to przez całe życie, a kościoły Brazylijczycy zmieniają niezwykle łatwo. Te kościoły, znaczy ich ekspansja wiąże się po pierwsze z ogromnym kryzysem kościoła katolickiego. Brazylia jest chyba w dalszym ciągu największym katolickim krajem na świecie, niemniej stan posiadania katolików się potężnie zmniejszył. Wiązało się to m.in. z pontyfikatem Jana Pawła II, który zneutralizował, a właściwie zniszczył cały ruch teologii wyzwolenia w tym kraju, który był ogromnie silny. To był ruch wewnątrz kościoła katolickiego, który prócz kwestii czysto religijnych wspierał walkę z nierównościami, z niesprawiedliwościami, z dyktaturą i mówiąc pewnym skrótem, zabiegał o zbawienie nie tylko na tamtym świecie, ale również już trochę na tym. Ten ruch został zdemontowany i w tę pustkę weszły kościoły neoprotestanckie. To są kościoły, które oferują swoim wiernym właśnie zbawienie, w cudzysłowie, na tym świecie, nie na tamtym świecie. Dają im bardzo proste zestawy zasad życiowych, które na stronach internetowych, jakichś coachingowych można znaleźć. Nie wiem, nie pij, nie oddawaj się innym nałogom, nie zdradzaj współmałżonka czy współmałżonki, bądź punktualny, porządnie się ubieraj i tak dalej, i tak dalej. Tego typu proste zasady wielu ludziom pozwoliły odnaleźć się na trudnym rynku pracy, nawet w zajęciach nie wymagających jakichś bardzo wysokich kwalifikacji. To jest jedna rzecz. Druga, że te kościoły spełniają taką funkcję właśnie pomocy społecznej. Bardzo często są przy takich kościołach organizowane jakieś stołówki z żywnością, działalność kulturalna, oczywiście wszystko to się odbywa przy asyście modlitwy. I te kościoły bardzo często są otwarte, drzwi tych kościołów są otwarte 24 godziny na dobę, podczas gdy księża katolicy przyjmują wiernych, można pójść porozmawiać na przykład dwa razy w tygodniu. Więc to jest pewien proces, który trwa już kilka dekad, ale widać, że te kościoły neoewangelickie są już bardzo ugruntowane i teraz zaczęły odgrywać potężną rolę w polityce. Co jest ciekawe, Bolsonaro jest katolik, ale ma żonę taką neoewangelikankę i traktuje te kościoły, powiedziałbym, czysto pragmatycznie i czysto użytkowo.
Ja pamiętam taki reportaż z amerykańskiej prasy, już nie pamiętam z jakiej gazety, z kampanii w 2018, tej zakończonej triumfem Bolsonaro. Tam była mowa o rosnącym siłę nowym lobby w Brazylii, nazwanym w skrócie przez autora tego reportażu Biblia Wołowina Broń. On tam dowodził, że brazylijski konserwatyzm napędzały wtedy przede wszystkim dwa zjawiska. Pierwsze to właśnie protestantyzm, ponieważ ewangelików ma być do 2035 roku w Brazylii więcej niż katolików. Ale drugie zjawisko to jest gniew. Gniew z powodu bezprawia, korupcji, plagi zabójstw w kraju, gdzie co roku trzeba przypomnieć, gwałtowną śmiercią ginie ponad 60 tysięcy osób.
No tak, ale w związku z tym Brazylijczycy wybrali kogoś, kto zachęca do tego, żeby jeszcze więcej zabijać. Żeby ludzie się zbroili, żeby nie liczyli na państwo, tylko żeby brali sprawę w swoje ręce. No i to, wiesz, owocem takiego myślenia jest zwiększona liczba właśnie jakichś samosądów, właśnie brania sprawy w swoje ręce i śmierci ludzi w wyniku porachunków. Nawet w czasie tej kampanii wyborczej przecież zostało zabitych dwóch działaczy Partii Pracujących, w tym między innymi skarbnik Partii Pracujących w mieście Foz do Iguazu, który został zastrzelony z powodów politycznych przez bolsonarystę. Do podobnego zdarzenia doszło jeszcze w innym stanie w tej chwili, nie pamiętam, wydaje mi się, że w Mato Grosso. W czasie wiecu luli rzucono jakiś ładunek wybuchowy. Przez całą kampanię właściwie powracała w rozmowach nieformalnych, w których uczestniczyłem, w wywiadach, że jest strach, że Lula w tej kampanii zginie. Przez długi czas nie chciał zakładać kamizelki kuloodpornej, która oczywiście wcale nie musiała go ocalić, ale w pewnym momencie zaczął. Założył tą kamizelkę i...
Ale Bolsonaro też, dodajmy. Który, nawiasem mówiąc, już był, padł ofiarą pewnego ataku dawno temu.
No, wiesz, bo to jest jak wypuszczamy gina z butelki, takiego gina przemocy, no to ta przemoc może uderzyć w różne strony. Tego gina, nawet bym powiedział, że nie otworzył Bolsonaro, tylko otworzyła go brazylijska prawica w okresie rządów następczyni Luli, Dilmy Rousseff. Wykorzystano korupcję, która rzeczywiście była faktem. Wierchuszka Partii Pracujących uwikłała się w korupcję wokół Petrobrasu, największej firmy naftowej. Pretekstowo to wykorzystano do usunięcia Dilmy Rousseff z powodów, które nie były żadnymi powodami do impeachmentu, ponieważ to, co ona robiła, robili wszyscy wcześniej prezydenci w Brazylii. Chodziło o przerzucanie pieniędzy z budżetu jednego ministerstwa do drugiego, omijając procedurę administracyjną. To był pretekst. Natomiast rozpętano wtedy demony przeciwko lewicy. Pamiętam, uczestniczyłem sam, znaczy obserwowałem demonstracje przeciwników lewicowego rządu, w których niesiono transparenty wzywające wojsko do przeprowadzenia zamachu stanu. Myślę, że to się wtedy zaczęło i Bolsonaro jest beneficjentem tej aury, tego wcześniej rozsiewanego przeświadczenia, że wszyscy są skorumpowani, bo politycy prawicowi też byli skorumpowani, ale kiedy się rozpętuje takie demony, to trzeba brać pod uwagę, że nagle może wyskoczyć jak właśnie jak królik z kapelusza ktoś spoza sceny politycznej, kto będzie postacią jeszcze gorszą niż ci uwikłani politycy, bo jedną rzeczą jest działanie wymiaru sprawiedliwości, który powinien działać przeciwko skorumpowanym politykom, a czym innym jest robienie z tego po prostu tarana politycznego, bo to się w każdym kraju, który to robił, się odbijało no, bardzo źle. No, nie wiem, czy to były Włochy czasów czystych rąk, czy inne kraje, w których rozpętywano tego typu demony.
No tak, Bolsonaro wygrał wtedy w 2018, bo miał przywrócić te stare, dobre porządki pod rządami silnej ręki. Koniec z aborcją, zero homoseksualizmu w przestrzeni publicznej i tak dalej. Czy taka ultrakonserwatywna agenda może dominować jednak w tym nadal bardzo młodym społeczeństwie? Albo inaczej, czy wojny kulturowe, które toczą się w Europie czy Stanach dzisiaj, dotyczą w takiej samej postaci rzeczywistości w Brazylii?
Jakiś czas temu odpowiedziałbym na to pytanie, że nie, ale doświadczenie i tych wyborów i poprzednich, w których Bolsonaro wygrał, no, sugerują, że podobieństwo to występuje. Wiesz, coraz więcej ludzi o takim progresywnym nastawieniu, z tego co i wiem z rozmów, jakie prowadziłem w Brazylii, i z wywiadów, jakie czytam, tekstów w prasie, dochodzi do takiego wniosku: mieliśmy fałszywy obraz społeczeństwa brazylijskiego. W okresie rządów Luli, które trwały 8 lat, i potem Dilmy Rousseff, które trwały 6 lat, bo ona została usunięta 2 lata przed upływem drugiej swojej kadencji. Mieliśmy wrażenie, mówią ci ludzie, tak streszczam, że to jest jednak społeczeństwo, które jest może nie tyle progresywne, co zmienia się w kierunku progresywnym, bo jest bardziej otwarte, mniej dyskryminuje biednych, zaczyna mniej dyskryminować osoby o ciemnym kolorze skóry, staje się mniej homofobiczne, mimo że zabójstw na tle homofobii w Brazylii wtedy było sporo. Okazuje się, że to wyobrażenie było fałszywe, niepełne, że te wirusy faszyzmu, który w Brazylii był silny w latach 30. i 40., a potem w czasach dyktatury wojskowej, w latach od lat 60. do 80., no gdzieś w dalszym ciągu drzemią. To jest jakaś nowa wiedza, z którą myślę, że przez najbliższe, no nie 4 tygodnie, ale przez najbliższe lata, może i dekady, no ci, którzy myślą w sposób progresywny, będą musieli się zmagać. No, okazuje się, że ta historia w Brazylii również się nie skończyło i bardzo niedaleko do końca.
Wiem, że są w Brazylii intelektualiści, dla których ważnym symbolicznym wydarzeniem, które zaszczepiło, jak to nazywają, wirus neofaszystowski w Brazylii, jest, czy była premiera i sukces filmu Tropa de Elite sprzed wielu lat, znanego u nas jako Elitarni, który miał się przyczynić do oswojenia i rehabilitacji przemocy państwa i aparatu państwowego. Mówią, że wcześniej śmierć nieletnich w fawelach nie była oklaskiwana przez publiczność. Przypomnijmy, że ten film opowiada o batalionie specjalnym policji w Rio, który otrzymał zadanie oczyszczenia faweli z gangów przed wizytą papieża. Wielu też zwraca uwagę, że za rządów Bolsonaro, który stale liberalizował dostęp do broni, w kraju jest więcej uzbrojonych cywilów niż wojskowych i policji w sumie, a do tego ci ludzie żyją w równoległym świecie, karmieni non-stop fake newsami. Czy uważasz, że trzeba się liczyć z brazylijską wersją amerykańskiego szturmu trumpistów na Kapitol?
To nie jest moje proroctwo, że tak się stanie, natomiast na pytanie, czy należy się z tym liczyć, uważam, że tak. Gdyby się okazało, że na przykład Lula te wybory wygra, a najprawdopodobniej jeśli w ogóle wygra, to wygra je naprawdę bardzo, bardzo minimalną różnicą. Ci uzbrojeni ludzie mogą wyjść na ulicę, mogą coś zrobić, nie wiem co, czy Bolsonaro wezwie wojsko do zamachu stanu, czy jeśli by tak zrobił, to czy to wojsko zareaguje, w jaki sposób, bo wojsko, o ile mi wiadomo, też jest w sprawie swojego poparcia dla Bolsonara podzielone. Są tam jego zwolennicy, ale też ten świat wysokich szarż, no trochę tak krzywo patrzy na to, że były kapitan im rozkazuje jako prezydent. Więc to nie jest oczywiste. Natomiast na pewno ogromnym zagrożeniem jest policja wojskowa, to się tak nazywa, policja militar, to jest nazwa, która pozostała jeszcze z czasów dyktatury wojskowej. W istocie jest to ta policja, no tak zwanych krawężników, ta, która patroluje ulicę. To tam Bolsonaro ma pewnie ze 120% poparcia, plus milicje, czyli takie oddziały paramilitarne. Czasami to się, one się pokrywają z tą policją tradycyjną, w tym sensie, że to są często ci sami ludzie, którzy w nielegalny sposób dokonują czystek społecznych i egzekucji, ściągania haraczy przede wszystkim w biednych dzielnicach, w fawelach. I oni za Bolsonaro być może nawet są gotowi nastawiać swoje piersi. Więc jeszcze raz wracając do twojego pytania, tak, uważam, że należy się liczyć z tym, że w Brazylii, gdyby zwyciężył Lula, może nastąpić jakaś niesamowita eksplozja przemocy i myślę, że ta groźba będzie cały czas wisiała nad tymi wyborami za 4 tygodnie.
No tak, ale z drugiej strony do tyle o Bolsonaro i o tym kontekście, w jakim on robi karierę polityczną, ale jakim człowiekiem jest Lula, o którym wprawdzie napisano w świecie brytyjskim bardzo wiele biografii, gdy odnosił sukcesy, a on sam był jeszcze nazywany Wałęsą Ameryki Łacińskiej, ale w ostatnich miesiącach stał się mniej politykiem z konkretnym programem, bardziej właśnie symbolem dla tych Brazylijczyków, którzy za wszelką cenę chcą odsunąć od władzy Bolsonaro. Lula ma reputację sprawnego negocjatora, świetnego mówcy, jest polityka charyzmatycznego i empatycznego zarazem. Nie lubi przepychu, sam robił sobie zakupy, chodził bez obstawy na mecze Corinthians, ma 5 dzieci, niedawno żenił się po raz 3, a 2 jego poprzednie żony zmarły. Obama mówił o nim kiedyś na szczycie G20, że Lula to najpopularniejszy polityk na ziemi. Rzeczywiście, kiedy ustępował z urzędu, to miał 80% poparcie w Brazylii. Na czym polega jego charyzma?
Nawet 90%. Wiesz co, no właściwie wszystko to wymieniłeś. Ja myślę, że Lula ucieleśnia marzenia milionów wykluczonych, ucieleśnia i ci ludzie czują, że on jest jednym z nich. I to nie jest trybun ludowy podrabiany, który powiedzmy był wcześniej wojskowym i nagle się stał trybunem ludowym. To jest człowiek, który zaczynał rzeczywiście pracę na ulicy jako sprzedawca jakichś, nie wiem, batoników, pracował w jakichś warsztatach, stracił zresztą, nie jestem pewny, czy palec, czy 2 palce.
Palec. Bolsonaro nazywa go pogardliwie 9-palcem.
Tak. Jest wspaniałym mówcą i wbrew temu, co może się ludziom ze świata wydawać, to nie jest po prostu tylko robotnik o pewnej charyzmie i talencie oratorskim. To jest niezwykle inteligentny człowiek i niezwykle inteligentny polityk. Myślę, że bardzo uczciwy, mimo że nawet nie chcę wspominać nawet tych zarzutów, które mu stawiali sędziowie. To była zorganizowana akcja polityczna po to, żeby Lula nie mógł kandydować wtedy, kiedy mógł ponownie wygrać i prawdopodobnie by wygrał wtedy. Wtedy różnica między nim a Bolsonarem wynosiła ponad 20% i gdyby go nie zamknięto w więzieniu Lula, mielibyśmy zupełnie inną sytuację w Brazylii. Lula byłby w tej chwili prezydentem i ubiegał się o kolejną kadencję.
Wspomnieliśmy o stawce tych wyborów dla całego świata. Powiedz, jaka jest naprawdę ta stawka? Co zależy od Brazylii, od tej gospodarki, od tych zasobów?
Brazylia w szczególności teraz w okresie wojennym, tak jak zresztą zawsze było, kiedy toczyła się wojna w Europie, Argentyna i Brazylia karmiły kawał świata, w tym Europę. No, w tej chwili ta sytuacja jeszcze nie jest aż tak dramatyczna, ale no, wszyscy czujemy, jak potężny kryzys czai się za rogiem. Ten kryzys zresztą już jest. Natomiast myślę, że tutaj kluczową kwestią jest Amazonia. Właściwie nigdy wcześniej i za poprzednich rządów Luli ta kwestia zmian klimatycznych nie była jeszcze tak ważną kwestią polityczną. Ruchy proekologiczne dopiero wtedy raczkowały, były raczej swego rodzaju egzotyką. Dzisiaj w czasie tej kampanii kwestia wycinania Amazonii była właściwie centralnym tematem, czy jednym z dwóch, trzech centralnych tematów. No wiemy, że większa część Amazonii znajduje się na terenie Brazylii, ponad 60%, co ile dobrze pamiętam. Jej dalsze istnienie, no wiemy wszyscy, będzie miało wpływ na rozmaite zasoby, nie tylko od Brazylii, ale i świata. No i koniec końców będzie w mniejszym lub większym stopniu przyczyniało się do dalszego ocieplenia. Myślę, że no, ponowny wybór Bolsonara, no to byłoby obranie kursu na katastrofę, ale już taką przyspieszoną. No. Wygrana Luli nie daje tutaj żadnej gwarancji, ale stwarza przynajmniej szansę, że tą wycinkę da się w bardzo poważnym stopniu przyhamować. I to jest jedna z największych stawek w ogóle tych wyborów dla świata, nie tylko dla Brazylii.
A więc świat i my razem ze światem czekamy z niecierpliwością na dogrywkę 30 października. Dziś Państwa moim gościem był Artur Domosławski, dziennikarz Polityki. Dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski i zapraszam do wysłuchiwania codziennie, regularnie odcinków podcastu 8.10 Wyborczej. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.